Witam Państwa, Lech Pilarski. W programie o pomocy dla firm wdrażana jest tarcza antykryzysowa, to ponad 300 miliardów złotych. Zawieszenie ZUS, spłaty kredytów, postojowe, wszystko po to, aby przetrwać hibernację gospodarki i być gotowym na jej odmrażanie. Czy ten zabieg się powiedzie, skoro już około 800 tysięcy firm skorzystało z ulg ZUS-owskich? Czy skala zastoju jest zbyt duża, aby bezkryzysowo go przejść? O tym dzisiaj w programie. Będzie czynny nasz telefon 85 744 22 22 oraz mail studio@radio.bialystok.pl. Zapraszam. A z nami są dzisiaj Emilia Andrzejewska, właścicielka baristacji kompleksu Maciejówka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Szczepan Barszczewski, dyrektor Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku. Witam pana.
Witam serdecznie wszystkich państwa.
I czekam jeszcze na połączenie z Przemysławem Barbrichem, rzecznikiem Związku Banków Polskich. Ale zacznijmy może, jak to zwykle w Polsce, od kobiety. Pani Emilio, to jak sytuacja? Mocny kryzys, mocno panią dotknęło i podobnych pani przedsiębiorców, bo pewnie docierają do pani informacje dotyczące właśnie tej sytuacji.
Czy mocny kryzys? No, kryzys zdecydowanie jest, no, jest intensywny. Ja tutaj też przed rozmową na antenie pozwoliłam sobie też no, skonsultować się, też porozmawiać telefonicznie ze znajomymi też z branży gastronomicznej. Ja też łączę branżę gastronomiczną, bo prowadzę kawiarnię, i branżę hotelarską, w której też odbywają się imprezy masowe. No, można to nazwać jakby inaczej, wesela, imprezy okolicznościowe. Więc w tych dwóch jakby zakresach głównie działam. I rozmawiałam też, tak jak wspomniałam, z osobami również w podobnej branży. Wszyscy mamy takie same odczucia, wszyscy mamy jakieś takie same podobne przeżycia. Część osób jest bardzo sceptycznie nastawiona do tarczy antykryzysowej, część osób, która się załapała na większą część pomocy, gdzieś tam żywi nadzieje związane z tą tarczą, więc te nadzieje są bardzo mocno podzielone. Ja tutaj jakby mogę też mówić jakby tylko i wyłącznie o sobie. Jako firma, jako mikroprzedsiębiorstwo korzystam z części tej pomocy.
To znaczy, jeśli to nie jest tajemnicą handlową?
Jeżeli nie jest to tajemnicą handlową, tak, mogę to zdradzić oczywiście. Tutaj jeżeli chodzi o te opłaty jakby postojowe dla pracowników, z tego korzystamy. Jeżeli chodzi o zwolnienie z ZUS-u, tutaj też jest kwestia pod znakiem zapytania. Związane to jest jakby z dosyć no, dużym utrudnieniem w kontakcie w ogóle z infolinią ZUS-u, więc jakby wysyłaliśmy maile z zapytaniami, żeby łowić tam przepisy.
Ja bym poprosił o nieprzesuwanie różnych rzeczy na biurkach czy przy urządzeniach, bo wtedy mocno to nam wchodzi w rozmowę. Słuchamy pani dalej.
Czekamy jakby na uszczegółowienie przepisów ze strony ZUS-u, jakby czy możemy się zakwalifikować, czy też nie.
Tutaj zapytamy pana Szczepana, bo pewnie też przygląda te wszystkie przepisy. Ja wiem, że rzecznicy czekają na ewentualne sygnały, gdzie są problemy. Jak słyszeliśmy, tutaj jest ten problem z kontaktami, z różnorodnymi instytucjami. Jak to przeskoczyć?
Tak tylko głęboko westchnąłem, bo zastanawiam się nad tym, jak to przeskoczyć. My jako biuro rzecznika, czy też pełnomocnicy i rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zastanawiamy się, w jaki sposób najlepiej pomóc przedsiębiorcom. I sami jakby też mamy całą masę wątpliwości w zakresie interpretacji przepisów z tarczy antykryzysowej. Jednocześnie jako biuro rzecznika występujemy do odpowiednich instytucji, tutaj właśnie między innymi również do ZUS-u, o objaśnienia prawne w zakresach, które sami wychwytujemy, czy też które, z którymi zwracają się do nas przedsiębiorcy. No bo te przepisy, no nastręczają trudności w zakresie ich interpretacji, a zwłaszcza jeszcze w sytuacji, w której jako zupełnie nowe, do tej pory niespotykane przepisy są interpretowane w przestrzeni, że tak to powiem, publicznej, chociaż oczywiście w zakresie osób zajmujących się daną dziedziną i gdy te interpretacje są różne, rozbieżne, występujemy o takie objaśnienia. Tutaj być może jakąś odpowiedzią na pana redaktora pytanie będzie to, że jakby poinformuję, powiem, że Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ruszył z akcją, czy też zainicjował akcję po sygnałach przedsiębiorców. Akcja Ratuj Biznes. Na stronie Rzecznika przedstawiliśmy chyba wszelkie możliwe formularze, które są do wykorzystania w ramach ubiegania się o te ulgi, zwolnienia i wszelką pomoc, ale jednocześnie na stronie znajduje się wykaz kancelarii prawnych i z województwa podlaskiego, i z Białegostoku, w ogóle z całej Polski, które zdeklarowały swoją pomoc pro bono dla przedsiębiorców. Często jest to po prostu jest pomoc przedsiębiorcy przedsiębiorcom, bo przecież ci prawnicy prowadzą właśnie również działalności gospodarcze w różnych formach. No i cóż mogę powiedzieć? No, wiele wątpliwości, które mamy, sami z nimi się mierzymy. Na wiele nie mamy jednoznacznych odpowiedzi. Staramy się robić, co możemy, a tak naprawdę w ramach kompetencji rzecznika szykujemy się na to, co prawdopodobnie nastąpi za jakiś czas. Czy to będą tygodnie, czy to będą miesiące, trudno mi powiedzieć, bo...
Chodzi o odmrażanie.
Halo, halo?
Tak, tak, słyszymy się bardzo dobrze. Panie Szczepanie, za chwilę pan wrócę do rozmowy z panem. Teraz mamy na linii już doktora Przemysława Barbricha, rzecznika Związku Banków Polskich. Witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora. Mam nadzieję w dobrym zdrowiu, jak i słuchaczy.
Wzajemnie. Też mamy taką nadzieję. To może pan zasygnalizuje nam, jakiego rodzaju wsparcia mogą oczekiwać przedsiębiorcy ze strony banków polskich, bo z pewnością zbieracie informacje, być może docierają do was sygnały, jakie już mechanizmy zostały wdrożone, żeby wspomóc firmy w tej trudnej sytuacji.
No, przede wszystkim chcemy powiedzieć tak, że banki realizują te działania pomocowe jakby w dwóch płaszczyznach. Jedna płaszczyzna to jest płaszczyzna klientów indywidualnych i choć mówimy tutaj i myślimy o klientach indywidualnych, to pamiętajmy, że bardzo wiele jednoosobowych działalności gospodarczych korzysta jednocześnie na przykład z kredytowania takiego indywidualnego i kredytowania firmowego, więc dla tych klientów indywidualnych przygotowaliśmy możliwość odroczenia, zawieszenia płatności rat kapitałowo-odsetkowych albo rat kapitałowych na okres 3 miesięcy. I tutaj podaję Państwu dane, które były zebrane na dzień 3 kwietnia. Kolejne będziemy mieli za kilka dni. Ponad 550 tysięcy wniosków klientów zostało rozpatrzonych pozytywnie. Większość tych wniosków, które rozpatrujemy, jest rozpatrywana w takim trybie bardzo uproszczonym i bardzo szybko. To są czasami 24 godziny, czasami nawet mniej. Zdarzają się oczywiście przypadki, że potrzebujemy 72 godzin na rozpatrzenie takiego odformalizowanego wniosku. Oczywiście w tej grupie są też sytuacje takie, w których pojawiają się problemy. One się wiążą z tym, że inaczej traktowani są klienci, którzy nie mieli dobrej historii kredytowej w roku 2019, zalegali z płatnościami na rzecz sektora bankowego i tu rzeczywiście zdarzają się odmowy. Staramy się wyjaśnić klientom, że przede wszystkim jako bankowcy jesteśmy tutaj odpowiedzialni za bezpieczeństwo depozytów bankowych i te trudne sytuacje, w których mamy do czynienia z takimi klientami, którzy już wcześniej zalegali z płatnościami, są wielokrotnie weryfikowane i mogą zdarzać się odmowy, ale chcę podkreślić, że tych skarg na te odmowy do 3 kwietnia złożono zaledwie 2600. Jeśli natomiast chodzi o przedsiębiorców, bo to też jest bardzo ważna grupa naszych klientów, tutaj przede wszystkim oferujemy takie rozwiązania związane z odnawianiem kredytowania, które dobiegło końca i ono jest również realizowane dla tych klientów, którzy mieli dobrą historię, dobre relacje z bankiem przed wystąpieniem epidemii koronawirusa i tutaj również przyjmowane są wnioski, również przyjmowane są one zdalnie, tak jak w wypadku klientów indywidualnych. Tutaj proponujemy prolongatę tego typu kredytów nawet o 6 miesięcy w wypadku klientów firmowych i dotyczy to mikrofirm, małych firm, ale także dużych firm. Przy czym w wypadku dużych firm oczywiście analiza tych wniosków jest nieco trudniejsza, ponieważ w grę wchodzą znacząco większe kwoty. Ja tylko powiem, że w tej pierwszej części naszych działań, które rozpoczęły się po 16 marca, podsumowaliśmy je 3 kwietnia, wysokość tych odroczonych rat, ale tylko i wyłącznie rat, dla klientów firmowych to było trochę ponad 17 miliardów złotych, więc mówimy tu o ogromnych pieniądzach i mówimy tu o bezpieczeństwie sektora finansowego.
Ale panie doktorze, wracając do pewnych szczegółów, jak popatrzymy na tarczę antykryzysową, to gros środków jest jednak adresowana do banków po to, żeby one były takim pasem transmisyjnym do przedsiębiorstw, aby podtrzymać płynność, bo najważniejsze jest utrzymanie płynności w przedsiębiorstwach, to znaczy, żeby przedsiębiorcy, którzy nie mają wpływów, bo zatrzymana została produkcja, zatrzymane zostały usługi, zatrzymana została działalność, jednak dysponowali pieniędzmi na podtrzymanie firmy, na brak utraty zdolności.
Tutaj, panie redaktorze, trzeba to doprecyzować. To nie jest tak, że te środki trafiają jakby z tej tarczy antykryzysowej bezpośrednio do banków, tylko te deklaracje, które płyną ze strony rządzących w sprawie sektora bankowego, to są deklaracje dotyczące gwarancji kredytowych, które zostaną udzielone albo są udzielane w tej chwili w związku z polityką kredytową, którą prowadzą banki. Czyli my otrzymujemy gwarancje, natomiast to polskie banki ponoszą w pełni ryzyko udzielania tych kredytów i zawsze w każdej tego typu sytuacji, choć wiem, że te gwarancje w niektórych wypadkach mogą sięgać nawet 80%, my zanim podejmiemy decyzję o udzieleniu kredytu, musimy zweryfikować, czy mamy w dającej się przewidzieć perspektywie gwarancję tego, że dany przedsiębiorca będzie w stanie wywiązać się z tych zobowiązań. Bo my musimy pamiętać jednak o tym, że kredytujemy gospodarkę z depozytów i środków zgromadzonych przez nas i przede wszystkim odpowiadamy jednak za bezpieczeństwo tych depozytów.
Ja rozumiem, panie doktorze, ale rząd zapowiedział również, że jeśli przedsiębiorca z czegoś tam skorzysta, utrzyma na przykład zatrudnienie, to będzie możliwość zmniejszenia tego długu nawet o 3/4.
Tak, ale proszę zwrócić uwagę na to, te 45 tysięcy wniosków, o których mówię, pewnie jak będziemy podawać za kilka dni dane, będzie ich znacząco więcej, to są wnioski w większości rozpatrywane pozytywnie, tak więc cały ten proces, a proszę pamiętać o tym, że my też tak jak wszyscy w sektorze bankowym zaczęliśmy pracować w tej chwili zdalnie, on trwa, te kredyty są odnawiane, te pożyczki są udzielane, te nowe kredyty są rozpatrywane, natomiast to wszystko jest proces, który dziś wydaje nam się, że trwa bardzo długo, natomiast nawet w normalnych realiach funkcjonowania takich, kiedy nie jesteśmy zamknięci i nie pracujemy zdalnie, rozpatrywanie takich wniosków kredytowych trwało kilka dni. Teraz, kiedy wszystko to jest realizowane zdalnie, w ograniczonym składzie, proszę przypomnieć, proszę pamiętać o tym, my pracujemy, dlatego że w polskiej bankowości pracuje 160 tysięcy osób. Jest sporo na przykład pań, które w tej chwili opiekują się dziećmi, które nie chodzą do szkół. W związku z tym staramy się jak możemy i jeśli mogę w tym miejscu zaapelować do przedsiębiorców czy do klientów indywidualnych o odrobinę cierpliwości. Naprawdę staramy się na bieżąco te wnioski rozpatrywać. Naprawdę maksymalnie odformalizowaliśmy wszelkiego typu procedury. Natomiast tam, gdzie możemy, te kredyty są udzielane, kredyty są odnawiane. Natomiast mogą się zdarzyć tego typu sytuacje, ich wykluczyć nie można. że czy to odnowienie kredytu, czy przyznanie nowego kredytu nie będzie się odbywać, ponieważ my nie mamy do czynienia z automatyzmem, podobnie jak nie mamy do czynienia z umarzaniem tych kredytów, umarzaniem rat kredytów, a jedynie z odroczeniem bądź zawieszeniem ich spłaty. Przypominam w związku z tym, tym wszystkim, którzy nie muszą korzystać z tej oferty, jest takich bardzo wiele osób, wiemy o tym, które mają w tej chwili dobrą sytuację finansową, mają i otrzymują wynagrodzenia, pracują w branżach, które nie zostały dotknięte koronawirusem, a wręcz przeciwnie, osiągają w tej chwili rekordowe obroty i rekordowe zyski, żeby nie składać tego typu wniosków i być solidarnym w stosunku do tych, którzy naprawdę w tej chwili potrzebują pomocy, żeby oni w pierwszej kolejności tą pomoc od banków mogli otrzymać.
Dziękuję bardzo za tę część wypowiedzi. Teraz poproszę o skomentowanie tego wszystkiego, co już usłyszała pani Emilia Andrzejewska.
No tutaj jakby większością się zgadzam oczywiście. Tu jeżeli chodzi o banki, również korzystam jakby z tej pomocy i jakby ta współpraca ze strony banku, akurat tego, z którym ja współpracuję, według mnie jest bardzo płynna i gdzieś tam w odróżnieniu do kwestii urzędowych, tam jakby urzędowych jakby załatwiania niektórych spraw i pomocy, banki wyciągają jakby rękę. Faktycznie te wszystkie wnioski są realizowane w moim przypadku bardzo szybko.
Ale pytanie o pani sytuację, jeśli można, to wszystko zostało zatrzymane, czy jakąś szczątkową działalność prowadzicie?
Zależy jakby tak. No, moje działalności są w dwóch branżach, tak jak mówiłam. Hotelarska stoi zupełnie w 100%. Nie przyjmujemy żadnych gości. W tej chwili imprezy, tak, które mieliśmy w kwietniu, wszystkie zostały odwołane po części. Po części terminy zostały przełożone na jesień, końcówkę roku. W tej chwili już dzisiaj dostałam kolejne maile i telefony w sprawie imprez w maju. No, maj to jest miesiąc komunii. Więc podejrzewam, że maj również będzie pustym miesiącem, jeżeli chodzi o Maciejówkę, tak? O branżę tą hotelarską i imprezy okolicznościowe. Więc tutaj ta działalność jest zupełnie zatrzymana.
Czyli to są będą okresy, które zostały wyjęte i ewentualnych strat tak. Już się nie da nadrobić.
Powiem Państwu w ten sposób. Te straty nie są do nadrobienia. Część imprez faktycznie klienci wychodzą jakby tak ze współpracą i przekładają terminy, nie odwołują tych imprez. Za to też im serdecznie dziękujemy. Ale część imprez jest zmniejszona po prostu, czyli ilość gości się zmniejsza, ilość noclegów jakby zadeklarowanych jest mniejsza w tych późniejszych, zastępczych terminach. Więc to są jakieś straty, które są nie do nadrobienia. Oczywiście żywię jakąś tam nadzieję na to, że miesiące być może wakacyjne bądź też jakieś tam jesienne, jednak Polacy będą wybierać lokalizacje w Polsce, nie będą wyjeżdżać za granicę.
Ale minister uprzedza, że nie ma co myśleć o w czasach czy koloniach, obozach i tym podobnie. Raczej trzeba o tym zapomnieć.
Dokładnie. No tak jak mówiłam, to jest jakaś tam nadzieja w głowie, bo jednak przedsiębiorcy muszą teraz wykazać się naprawdę olbrzymim jakąś taką samą kontrolą, jeżeli chodzi o psychologiczne też względy, bo to też bardzo mocno ułatwia funkcjonowanie w tym czasie.
Co to znaczy? Nie dociera do mnie.
Co to znaczy? Chodzi o to, żeby zwracać uwagę na rzeczy, które kryzys mimo wszystko związany z koronawirusem może wnieść pozytywnego. Czyli jakie zmiany pozytywne mogą być?
A cóż takiego, cóż takiego pozytywnego może wnieść?
Przede wszystkim może wnieść pewną współpracę. Inaczej się w tej chwili rozmawia z dostawcami. Większość naprawdę z nich, gro tych dostawców jest bardzo wyrozumiała. Mimo na przykład tak zaległości w fakturach, bo one oczywiście są nie tylko u mnie, ale też u moich znajomych, przyjaciół, którzy pracują w tej samej branży. Dzwonią po prostu z czystym, przyjacielskim zapytaniem, jak słychać, co słychać, jak sobie radzimy w tej całej sytuacji. Więc myślę, że to też się zmieni. Sama jakby współpraca i forma rozmowy, rozmowy biznesowej po prostu.
Czyli może się stworzyć taka sytuacja, że będziemy darzyli się większym zaufaniem i wyrozumiałością.
Zdecydowanie tak i będziemy bardziej zwracać uwagę na rzeczy, których być może nie dostrzegaliśmy, do tej pory. Są to tak zwane miękkie, że tak powiem, zmiany, które nie dla wszystkich są widoczne, ale myślę, że te osoby, które je dostrzegają, zdecydowanie łatwiej im się wstaje rano, funkcjonuje, podtrzymuje się na duchu cały zespół, bo umówmy się tak, ja jako przedsiębiorca muszę podtrzymywać sama siebie na duchu i muszę podtrzymywać na duchu też zespół. Część mojego zespołu nie pracuje zupełnie, tak? Są to ich decyzje na przykład w związku z tym, że mają małe dzieci, bądź też osoby starsze są w ich domach, ze względów bezpieczeństwa nie chcą mieć kontaktu jakby z światem zewnętrznym, więc z 12-osobowego zespołu pracują 4, no 5 osób tak naprawdę. Dzień przez dzień zmieniają się, żeby mieć kontakt jakby z resztą zespołu, utrzymywać te kontakty, więc no te względy psychologiczne są naprawdę bardzo ważne w tej chwili. Mówię tutaj oczywiście o moim zespole w Białymstoku, który pracuje w kawiarni, ponieważ kawiarnia jest otwarta, drzwi są otwarte, zgodnie z rozporządzeniem można zamówić z dowozem, bądź odebrać na miejscu, na wynos, więc działamy w jakimś tam stopniu zmniejszonym, bardzo dużo, bardzo jakby w dużym stopniu, ale funkcjonujemy.
Także trochę tych pieniędzy można zarobić. Panie Szczepanie, czy właśnie to zaufanie, ta nowa nić współpracy, to może być taki pozytyw tej sytuacji, czy to da się na przykład przenieść na wymagania urzędowe, bo no, jak pan wie, w urzędach głównie cechuje z racji pragmatyki pewne niedowiarstwo.
Ja z pełnym uznaniem przysłuchuję się wypowiedzi pani, która zachowuje naprawdę nieprawdopodobny spokój. To jest też niesamowicie budujące. Wydaje mi się, że wielu przedsiębiorców z jednej strony mogłoby się wzorować na tej postawie, ale z drugiej strony mam świadomość tego, że przypadki, z którymi przedsiębiorcy się mierzą, są tak zróżnicowane, że nie wszystkim tego spokoju starcza. Tak jak pan zauważył, no liczymy na to, że postawy aparatu administracyjnego, który będzie rozpatrywał wnioski przedsiębiorców o różnego rodzaju zwolnienia, czy to w ZUS-ie, analizy tych przypadków, czy też przez urzędy pracy w ramach dofinansowań do postojowego, że one będą jakiekolwiek wątpliwości będą rozstrzygane na korzyść właśnie przedsiębiorców, którzy o tą pomoc będą się starali. Bodaj wczoraj na Twitterze ZUS-u pojawiła się taka informacja, że procedura zwolnienia z opłacania składek opiera się na oświadczeniu przedsiębiorcy, a nie decyzji ZUS. Jeżeli kwalifikujemy się do tej pomocy, to nie opłacamy składek. My nie będziemy wszczynać postępowań egzekucyjnych. I tutaj jest to powołanie się na słowa prezes ZUS, pani profesor Gertrudy Uścińskiej. Natomiast no, oświadczenie oświadczeniem, ale ja tak zadaję sobie pytanie, gdy czytam tego tweeta, a co będzie, jeżeli po 3-4 miesiącach to oświadczenie zostanie zweryfikowane przez aparat administracyjny i przedsiębiorcy zaczną dostawać informacje o tym, że to zwolnienie jest nienależne, bo przedsiębiorca źle zinterpretował, podał nie takie dane, niekompletne dane i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No mam nadzieję, że tych wątpliwości nie będzie, a jeżeli te wątpliwości będą i rozstrzygnięcia na niekorzyść przedsiębiorców, to że będziemy w stanie pomóc w ten sposób, że będziemy do takich postępowań między przedsiębiorcą a organem administracji wstępować i wspierać tychże przedsiębiorców. Sytuacja jest trudna, nie wiemy ile czasu ona potrwa i to jest dla przedsiębiorców też niesamowicie ważne, bo jeżeli nie mają perspektywy, kiedy to się skończy, kiedy nie ma nakreślonego scenariusza, jak władze państwowe chcą wychodzić z tej sytuacji pod względem właśnie gospodarczym, no to tym trudniej jest cokolwiek w przedsiębiorstwach zaplanować. No niezwykle mi się spodobało ostatnie hasło premiera Gowina, premiera Gowina, który stwierdził, uwolnić naród, uwięzić wirusa. No i właśnie o to chodzi, żebyśmy jak najlepiej, jak najbardziej starali się teraz wychodzić po to, by takie biznesy jak właśnie pani stawały na nogi i żeby Polacy w coraz większym zakresie zaczęli korzystać z różnego rodzaju usług, towarów, by gospodarka mogła
ruszyć,
bo w tej gospodarce zatrudnionych jest najwięcej Polaków, zatrudnionych, zarabiających, ale też w tej gospodarki idą podatki na funkcjonowanie państwa, na każdą jedną dziedzinę państwa, również ochronę zdrowia. I tutaj jest kwestia tego, żebyśmy właśnie, żeby władze państwowe no jakby koncentrowały się na tym wirusie w zakresie jego unieszkodliwienia, czy też uwięzienia, ale jednocześnie uwalniania ludzi, uwalniania życia społecznego i gospodarczego.
To pytanie do pana Przemysława Barbricha. Mam nadzieję, że się słyszymy.
Tak, słyszymy się. Ja przede wszystkim, jeśli mogę jeszcze tutaj, tak, włączając się jakby do tej rozmowy, ja bardzo chciałem pani Emilii podziękować, bo to jest szalenie ważne, to co pani powiedziała, dla tych wszystkich ludzi pracujących w bankowości usłyszeć takie słowa, że to naprawdę działa, że te wnioski są rozpatrywane błyskawicznie i w związku z tym, że my naprawdę staramy się pomagać i że jeśli pojawiają się jakieś trudności, to one są tylko miejscowe. Natomiast jeśli chodzi o te kwestie związane z tym, co będzie dalej i w jaki sposób to będzie funkcjonować, to ja myślę, że tutaj trzeba powiedzieć tak, bardzo wiele rzeczy zależy od tych rozwiązań, tej szczególnie tarczy 2.0 i pewnych rozporządzeń regulacyjnych, które muszą zostać wdrożone, bo my musimy pamiętać o tym, że sektor bankowy jest takim sektorem ściśle regulowanym i pewne działania my możemy podjąć w ramach własnych możliwości w okresie tych 3 miesięcy, ale żeby ta ekspozycja nasza na ryzyko była bardziej intensywna i bardziej mocna i nasze działania były bardziej zdecydowane, my musimy otrzymać określone rozwiązania z strony regulatorów, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego, Komitetu Stabilności Finansowej. Dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli te narzędzia w ręku, będziemy mogli podejmować działania. I tutaj,
czyli chodziłoby o to, żeby na przykład odroczyć na dłużej niż tylko na kwartał owe płatności, zobowiązania, albo zawiesić, nie wiem czy to jest możliwe, naliczanie odsetek i tylko na ten czas, kiedy działalność firm była bardzo ograniczona, jednak doprowadzić do spłaty samych rat kapitałowych, a państwo, żeby sfinansowało ewentualne odsetki.
Tutaj każde rozwiązanie, które będzie zgodnie z prawem prowadzone, będzie przez nas realizowane. Natomiast my musimy pamiętać o tym, że przy tej dobrej współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego czy z Ministerstwem Finansów, dopiero kiedy zostają podjęte określone decyzje, które pozwalają nam na wykonywanie określonych działań, niezawiązywanie określonych rezerw na przykład na okoliczność złych kredytów, my możemy podejmować działania bardziej ryzykowne, bo cała bankowość opiera się na bezpieczeństwie i zaufaniu. My nie możemy naruszyć tego zaufania, ponieważ miliardy złotych polskich klientów, oszczędności naszych klientów są zgromadzone i są bezpieczne w bankach. I to jest przede wszystkim nasze zadanie, aby to bezpieczeństwo tych środków było zapewnione. Jeżeli będą oczywiście działania pomocowe dla sektora bankowego w postaci gwarancji udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, działania związane z aktywnością PFR-u i tarczą 2.0, to oczywiście my będziemy w tym w pełni uczestniczyć i będziemy tutaj starać się realizować to w formule zdalnej, tak aby to jak najbardziej było przyjazne dla przedsiębiorcy i aby jak najwięcej przedsiębiorstw, nie chcę użyć tutaj słowa uratować, ale zapewnić im w tym trudnym momencie płynność, tak aby nie dochodziło do zwalniania pracowników, tak aby w momencie, w którym te obostrzenia zostaną złagodzone, gospodarka po prostu z impetem ruszyła, ponieważ my jako sektor bankowy też jesteśmy częścią gospodarki i nam także zależy na tym, żeby ten wzrost był realizowany, a spadki były jak najniższe.
Jeszcze pytanie tego rodzaju z tych dotychczasowych analiz. Czy wynikają jakieś wnioski? Jakiego rodzaju mechanizm by się najbardziej przydał? Jakiego rodzaju gwarancje najbardziej by oddziaływały na przeciwdziałanie tej sytuacji kryzysowej?
Teraz przede wszystkim te rozwiązania związane z utrzymaniem miejsc pracy pozostają tutaj istotne, ale my też musimy pamiętać o tym, że ponieważ wszyscy znaleźliśmy się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, to także ten poziom oczekiwań społecznych w stosunku i do tych rozwiązań, które proponuje Bank Gospodarstwa Krajowego, które proponują banki, które są zawarte w tarczy 1.0 i 2.0, musi też nieco ten apetyt zostać poskromiony. No, w sytuacji, w której jesteśmy w tak głębokim kryzysie i tutaj przykład pani Emilii pokazuje jakby to w doskonały sposób, kiedy działalność praktycznie przestała istnieć. Również ci, którzy pracują w określonych podmiotach, muszą się liczyć z tym, że na przykład będą ograniczone wynagrodzenia, że już nic dzisiaj nie będzie takie jak kilkanaście tygodni temu i dopiero jak będziemy wychodzili z tej sytuacji kryzysowej, to powoli, jak będziemy wchodzić na tą ścieżkę wzrostową, będziemy mogli powrócić do tej normalności, do tej normalnej konsumpcji na takim poziomie, na jakim się przyzwyczailiśmy. To są zresztą sugestie płynące z wielu stron o tym, że nadmiernie w niektórych obszarach konsumowaliśmy, nadmiernie wydawaliśmy, nie oszczędzaliśmy na trudne czasy i teraz, kiedy znaleźliśmy się w takiej, a nie innej sytuacji, tych środków w różnych miejscach może brakować. No ale po to są między innymi banki, żeby w takiej sytuacji pomóc i wierzę w to, że za kilkanaście tygodni będziemy już mogli patrzeć bardziej pogodnie w przyszłości, myśleć o tym, jak wychodzić z tej sytuacji recesyjnej w kierunku po prostu wzrostu gospodarczego.
Dziękuję panu bardzo za udział w audycji. Dużo, dużo zdrowia. No i czekamy również na kolejne pociągnięcia bardzo, banków.
Dziękuję bardzo i dziękuję jeszcze raz za ciepłe słowa pod adresem bankowców.
Pytanie do pani Emilii. Panie Emilio, to co by było najbardziej potrzebne, żeby dało się odbudować to, co straciliście, ale przede wszystkim dało się pchnąć tę branżę do takiego normalnego działania?
Dobre pytanie. Dzisiaj też rozmawiałam z jednym z moich znajomych, który też prowadzi restaurację i dwa sklepy. I też zadałam mu te pytanie, jakby jak on widzi powrót do rzeczywistości, jak on jakby jaki ma plan, co jakby będzie wdrażał. No on powiedział mi jedno. Być najlepszym. Czyli jakby też ten kryzys buduje w naszych głowach, jakby ogólnie tutaj mówię o gastronomii, jakby pewne dążenie do jeszcze wyższej jakości, do nauki, do tego, żeby jakby podwyższać jakby standard tych usług, utrzymywać stałych klientów, stałych gości.
Ale czy na przykład po tym kryzysie pojawią się nowe wymogi? Nie obawia się pani takiego pytania. A jak z bezpieczeństwem bakteriologicznym, wirusologicznym, bioterrorystycznym? Bo część hoteli już znacznie wcześniej wdrożyła różnorodne przepisy w branży obowiązujące, jeśli chodzi o wymianę powietrza, dostęp ludzi, bezpieczeństwo danych i tym podobne rzeczy. Czy właśnie po tej pandemii, po tym kryzysie nie zaczną się pytania i te firmy, które zainwestują w tego rodzaju bezpieczeństwo, no, polepszą swój byt? Właśnie pytanie o tę bioodporność.
No, ja tutaj mogę jakby też mówić ze swojej perspektywy. Na pewno jestem przekonana, że restrykcje jakby związane z hotelarstwem i gastronomią wejdą. Tego się jakby nie obawiam. No bo będziemy musieli wszyscy się do tego jakby dostosować i musimy to przyjąć i po prostu jakby...
Co to znaczy te restrykcje, wymagania co do bezpieczeństwa, tak? Bakterii?
Co do bezpieczeństwa, czyli tak, jeżeli chodzi o dezynfekcję, noszenie maseczek w gastronomii, noszenie rękawiczek, częste dezynfekowanie rąk. Wydaje mi się, że to wszystko jakby zostaje, chociaż jakby to nie jestem jakimś tam też ekspertem, nie mam bezpośredniego kontaktu ze źródłem. Jakby no ja się tego nie obawiam, po prostu trzeba będzie to wdrożyć i funkcjonować w takim świecie. Mimo tych restrykcji, które my też jako gastronomia trzymamy kontakt z żywnością, z klientem, więc jakby tutaj w 100% działamy w tych jakby nowej rzeczywistości związanej z dezynfekcją, klienci też jakby zachowują pewną normalność. Jakby my ze swojej strony nie widzimy jakiegoś lęku, strachu przed wchodzeniem do lokalu. Wydaje mi się, że ze strony jakby klienta tam się niewiele jakby zmieni, jeżeli chodzi o postrzeganie w ogóle gastronomii. W hotelu, owszem, widzę trochę inny kierunek, bo na przykład teraz też mam telefony bądź też zapytania mailowe związane z jakimiś dalszymi rezerwacjami. Pod koniec roku, grudzień, jesień i owszem, klienci pytają, jakie wprowadziliśmy procedury, jak to w tej chwili wygląda, jaki jest na przykład odstęp między jednym noclegiem a drugim, w sensie jakby różnych klientów, czy pomieszczenia są wietrzone. Faktycznie takie pytania się
czy
pojawiają.
Czy będzie dezynfekcja odpowiednia i tym podobnie, tak?
Dokładnie tak. I tutaj te pytania są w tej branży hotelowej związanej z noclegami. W gastronomii tak mocno tego jakby nie odczuwamy.
No bo do tej pory jeszcze były dosyć duże wymogi związane na przykład z HACCAP-em, ale pytanie o pewne łańcuchy dostaw. Czy na przykład urodzi się ta współpraca przedsiębiorców prowadzących restauracje, bary i inne tego typu instytucje z dostawcami, lokalnymi dostawcami, żeby nie za daleko wozić, żeby wiadomo było, że kartofle są stąd, mięso stamtąd, mleko, sery, przetwory z innych blisko położonych firm, dostawców i tak dalej.
Tak, tak. Ja myślę, że ta współpraca już tak naprawdę się rodzi i ona już się tworzy. My też jakby, jako też my funkcjonujemy w taki sposób, zamawialiśmy zawsze z dużych firm, od dużych dostawców i teraz na zasadzie chęci współpracy, pewnej pomocy zamawiamy od małych, mniejszych jakby gospodarstw rolnych i już to robimy. Część restauracji wiem, że również jakby zaczynają taką współpracę z małymi dostawcami, bądź też rozszerzają ją na inne produkty. Więc ta współpraca już się zaczyna. No takie jakby lokalne funkcjonowanie, wydaje mi się, że to się bardzo obudzi. Część osób w ogóle też przekształca tak jakby swoją działalność. Osoby, które nie mogą pracować zdalnie, a pracują na wsi. Nie ukrywam, że ja też nie jestem w Białymstoku w tej chwili. Jestem tutaj w lesie, w puszczy. I znam grę osób, które nie mogą pracować zdalnie, to otwierają swoje ogródki. Zaczynają przygotowywać ogródek pod sadzenie sadzonek, ogórków, pomidorów, więc i osoby prywatne i też jakieś tam małe firmy jednoosobowe, bądź też mikroprzedsiębiorstwa na swoje potrzeby, więc to też jest bardzo ciekawy trend. Co jeszcze widać? Też tak. Ludzie pieką sami chleby, jakby wrócili do takich rzemieślniczych też rzeczy. Można by było pomyśleć, że to trochę zagraża gastronomii, że teraz wszyscy będą robić handmade w domu, będą piec chleby i robić przetwory, ale to nie jest tak do końca, ponieważ dzięki temu też ta świadomość jedzenia zdrowego i w ogóle żywności się po prostu rozszerzy i powiększy i dzięki temu też restauracje, które w takim tonie będą jedzenie, dania przygotowywać, będą miały więcej klientów, więc tak naprawdę dużo, jakby ja ze swojej perspektywy widzę dużo plusów, chociaż tutaj tak jak pan Szczepan wspomniał, mój optymizm trochę pana zdziwił, ale to czasami jest tak, że po prostu jest taki dzień, raz jest lepszy dzień, raz jest gorszy. Jak rozmawiam z przedsiębiorcami, moimi znajomymi, również tak mają, czasami mają naprawdę słabe i kryzysowe, mają doła, dokładnie tak. Ale co jest też piękne, że przedsiębiorcy naprawdę w Białymstoku, nie tylko w Białymstoku, są bardzo ze sobą blisko w tej chwili. I to jest bardzo budujące.
Dziękuję pani bardzo za rozmowę. Dużo, dużo zdrowia, dużo klientów, no i zbieranie sił na wystartowanie, kiedy ten sezon będzie mógł się rozpocząć. A gdyby były problemy, no właśnie, na zakończenie Szczepan Barszczewski. Panie Szczepanie, jeśli są problemy, to oczywiście jak w dym do pana.
Naturalnie, tylko wtedy, kiedy już zaczyna się spór z organami administracji. Wtedy jako biuro rzecznika mamy tą kompetencję ustawową, by wstępować do takich postępowań. Ja jeszcze słowo tylko do pani Emilii, bo że nie tyle dziwiłem się optymizmowi pani Emilii, tylko byłem pełen uznania za to podejście, jakie prezentuje. Ale jeszcze, żeby trochę więcej optymizmu wlać w tą naszą dyskusję, rozmowę. Rzecznik od samego początku sytuacji, alarmował o to, by wprowadzić powszechne zwolnienie ze składek ubezpieczenia społecznego dla wszystkich przedsiębiorców. I ciekawe, dobre informacje dobiegły jeszcze sprzed świąt, kiedy to prezydent Andrzej Duda postulował, czy też poparł ten postulat, by właśnie niezależnie od limitu przychodów wszyscy przedsiębiorcy byli zwolnieni z ZUS-u. Co więcej, wczoraj w mediach pojawiła się informacja, że rząd, czy też przedstawiciele partii rządzącej w Senacie wprowadzają właśnie poprawkę w zakresie zniesienia limitu przychodowego.
Ale tutaj można zastosować piękny niemiecki pomysł, że pomoc otrzymuje każdy w przyszłym roku, jak będzie analiza, komu się powiodło, a nie powiodło, no to wtedy będą ewentualnie wnioski z czego, co trzeba będzie zwrócić, a co zostanie umorzone.
To też pokazuje, że na szczęście rządzący przyglądają się tej sytuacji, dostrzegają potrzeby zmian w tych poszczególnych etapach wprowadzania tarczy antykryzysowej, no i że coś udaje się wyszarpać i do czegoś przekonać właśnie rządzących i oby jak najwięcej takich uwalniających te ryzy administracyjne rodzajów wsparcia, rodzajów pomocy było. Ja myślę, że ten właśnie komunikat o tym zwolnieniu z ZUS-u wszystkich niezależnie co do przychodu, jeżeli to tylko wejdzie, będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrym rozwiązaniem.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za udział w audycji. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Emilia Andrzejewska, właścicielka baristacji kompleksu Maciejówka, dr Przemysław Barbrich, rzecznik Związku Banków Polskich oraz Szczepan Barszczewski, dyrektor Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Białymstoku. Dużo, dużo zdrowia, wszystkiego dobrego i mam nadzieję, że następnym razem, jak będziemy rozmawiali, to już w znacznie lepszych nastrojach. Kłaniam się, Lech Pilarski, do usłyszenia.